Szanowni Państwo, pierwszy gość już na naszej linii. Zanim przekażę, zanim przywita się ówże gość z Państwem, powiem, z kim mamy przyjemność. A informacje te, o których w tej chwili będę mówił, podaję za najbardziej chyba bezinteresownym miejscem wiedzy, jakim jest Wikipedia. Pan Adam Łaszyn, nasz gość, to ekspert do spraw komunikacji kryzysowej i strategii komunikowania. To prezes zarządów warszawskich agencji Public Relations, Alert Media Communication i Meritum Lab. To założyciel wydawnictwa Message House. Pan Adam Łaszyn to autor kompleksowego poradnika kontaktów z mediami. Media i ty, i inicjator i współautor książki pod tytułem Sztuka Public Relations. To wykładowca różnych dziedzin PR-u, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach czy w Wyższej Szkole Europejskiej imieniem księdza Józefa Tischnera w Krakowie. To dziennikarz, m.in. i tu ważne, programu Trzeciego Polskiego Radia czy nieistniejącej chyba już gazety, która się nazywała Życie Warszawy. I to w końcu człowiek, który w rankingu redakcji Newsweeka dość dawno temu, ale jednak w 2009 roku został uznany za jednego z 50 najbardziej wpływowych Polaków tamtego czasu. Witamy pana, panie Adamie, w audycji Frikonomia.
Dzień dobry.
Panie Adamie, zacznijmy zatem, jak w dobrym, prawdziwym radio, od końca. Czyli pewnie sytuacja sprzed, jak pan to napisał, dobrej dekady, to, że był pan człowiekiem wpływu, miała na pana, dla pana i dla innych duże znaczenie. Jak, proszę powiedzieć wszystkim słuchaczom, jak wiele osób z tak zwanych pierwszych stron gazet, polityków, celebrytów czy biznesmenów ustawiało się do pana w kolejce po poradę w tamtym czasie?
Kolejki to może nie było, bo to raczej selektywna jest praca takiego wspomagania. Był taki czas, że rzeczywiście osobą najbardziej wpływającym na życie nasze polityczne w Polsce jakoś doradzałem, co stało się w jakiś sposób jawne i wiadome i w ten sposób trafiłem do tego rankingu rzeczywiście, ale raczej osoby mojego zawodu trzymają się cienia, wtedy w tym cieniu nie udało się zachować.
A może pan zdradzić tajemnicę komu albo jakiej instytucji zdarzyło się doradzić w tamtych czasach?
No to był ówczesny premier, później trochę prezydent.
Okej. Był pan również człowiekiem radia. Pisał pan do mnie, dzięki czemu mogłem się swobodnie przygotować do audycji, że czasy, w jakich przyszło panu pracować w kultowej, myślę, że do tej pory trójce, to czasy takiego, ja to nazwałem, porządku po PRL-u. Taki troszeczkę programowy, jak na ówczesne w czasy Greenfield. Co wtedy, w takim nie do końca jeszcze skomercjonalizowanym dziennikarskim świecie było najważniejsze? Myślę tu nawet o takim dziennikarskim etosie pracy. Pytam ze względu na to, że radio, które ja reprezentuję, jest radiem swobody pewnego rodzaju nie mamy narzuconych pewnych rozwiązań z góry. Czy tamte czasy są podobne?
Tak, znaczy to był pewien przełom. Akurat program Trzeci Polskiego Radia na początku lat 90., bo wtedy miałem okazję tam pracować, był już wcześniej rozgłośnią, która miała chyba największą swobodę, czyli jeszcze w czasach PRL-u. Natomiast po roku 90. w zasadzie te dodatkowe elementy swobody się pojawiły. Wówczas powstawał na przykład serwis programu trzeciego, serwis informacyjny, który wcześniej zawsze był nadawany po kablu z Malczewskiego na Myśliwiecką. No i w tym właśnie zespole uczestniczyłem, taki, który tworzył zręby nowej polityki informacyjnej programu Trzeciego Polskiego Radia. No to fascynujące czasy, bo można było poznać wspaniałych ludzi. Legendy jeszcze z lat 80., takich jak Piotr Kaczkowski, Marek Niedźwiecki, Wojtek Mann i wspaniałych ludzi, którzy tworzyli wtedy tamto radio. Grzesiek Niecugów na przykład, Darek Rosiak, który został dziennikarzem roku w tym roku. To wspaniali ludzie i cudowne czasy.
A uważa pan, że radio jako medium kończy się, odchodzi do lamusa, zastępowane przez telewizję, przez media, szeroko rozumiane media internetowe?
No to dosyć często mówi się o śmierci radia, ale to tak jak w słynnej anegdocie podgłoski o mojej śmierci są stanowczo przedwczesne. Radio będzie jeszcze przez pokolenia funkcjonowało. Z prostego względu, zmysł słuchu jest bardzo ważny. I ma się dobrze radio, mimo tego, że mniej ludzi słucha radia niż kiedyś. No, przy zapraszamy do trójki, nie gromadzą się ludzie, czy przy powtórce z rozrywki, tak jak niegdyś. Natomiast trzeba zauważyć, że cały czas we wszystkich autach na przykład montuje się radia. Mnóstwo aut nie ma na przykład świetniczek, a radio jest w każdym autu i nic nie w aucie, nic nie wskazuje na to, żeby zaprzestano produkcji samochodów z radioodbiornikami. Podcasty przeżywają ogromną popularność teraz. Jestem przekonany, że co jak co, ale radio długo, długo będzie miało się dobrze.
A myśli pan, że radia internetowe mają szansę? Bo w tym sensie oczywiście, bo powstaje ich bardzo dużo. Nie mówię tu już o radiach, które tworzą osoby związane z trójką, kiedyś związane z trójką, ale również takie małe, niewielkie radia lokalne, mają szansę przetrwać, czy raczej wszystko to, co najważniejsze, używam tutaj cudzysłowia, przeszło już do internetu? W sensie do sczytywania na przykład mediów społecznościowych.
To nośnik się może zmieniać, tak? To wcześniej były wyłącznie fale radiowe, dziś może to być internet. Kto wie, co jeszcze nam nie przyniesie postęp techniczny. Natomiast z całą pewnością będą tacy, którzy będą chcieli słuchać, tak? Niezależnie od tego, w jakim formacie to się będzie odbywało. Bo słuchanie jest taką naturalną częścią naszego komunikowania się i wyciągamy to z czasów naszego dzieciństwa, kiedy właśnie słuch odgrywa ogromną rolę. Kto wie, nawet czy nie większy niż wzrok. Także ludzie będą chcieli słuchać opowieści w różnych formach, czy one będą bardzo krótkie, takie jak właśnie serwisy, czy rozbudowane, jak dzisiaj podcasty. Z całą pewnością to będzie miało cały czas ogromny wpływ też na ludzi, ponieważ to w ogromnym stopniu pobudza też wyobraźnię. Jest takie powiedzenie, wręcz klasyczne, że radio to prawie wyobraźnia. Ja wolę zdecydowanie bardziej takie anglosaskie określenie. Radio is a movie in your head. Czyli radio to kino, które wyświetla nam się w głowie i to zawsze będzie działać.
My to w radio mówimy, że radio to taki trochę teatr marzeń, więc tu gdzieś to się raczej razem splata. Panie Adamie, zajmuje się pan taką dziedziną, która nazywa się public relation, PR. Obok marketingu czy reklamy to nadal pojęcia wywołujące u laików nieco naprawdę magiczne skojarzenia.
Tak.
Proszę powiedzieć, czym jest ów PR i do czego służy?
Jest takie ładne określenie, że jeżeli twój przekaz wymaga więcej niż 30 sekund uwagi odbiorcy, potrzebujesz narzędzi PR. Tak? Także reklama może działać szybko i intensywnie, natomiast żeby dostarczyć bardziej skomplikowane informacje, potrzebujesz takich narzędzi, które właśnie dostarcza dziedzina, jaką jest PR. Z PR-em łączy się jak gdyby ta jedna taka nieciekawa strona, że dosyć często kojarzony jest z tak zwanym czarnym PR-em. I to jest dokładnie tak, jak ze słowem, którego pan użył, z magią. Magia jest czymś, co jest istotne w życiu, ale największe emocje budzi czarna magia. Tak? Kim byłby Harry Potter bez Voldemorta? Tak? Także ten czarny PR bardzo często się pojawia w różnych określeniach, bo tu jest mechanizm taki dokładnie jak z magią. Tak? Jak ludzie czegoś nie rozumieją, to określają to jako magia, w pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu. I PR jest właśnie czymś takim, to znaczy czymś takim, co jest niezbędne, konieczne, nie do końca zrozumiałe przez wiele osób, stąd budzi czasami lęki i obawy, ale jest naturalną częścią naszego życia, bo każdy w jakiś sposób ma swój własny PR, dbając o to, jak jest postrzegany, jak cię widzą, tak cię piszą, począwszy od makijażu, który robią kobiety, a skończywszy na skomplikowanych życiorysach, które ludzie sobie przygotowują, aby dobrze wypaść, nie wiem, w rozmowie kwalifikacyjnej, czy dobrze zapisać się w historii.
Mm-hmm. W tym roku ukazała się książka, którą pan napisał, o tytule E-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie. Wraz z zespołem z Media Alert Communication, jak wyczytałem we wstępie do państwa książki, opisał pan zagrożenia, opisaliście państwo zagrożenia, które czyhają na użytkowników, między innymi social mediów. Bardzo prostym, tak mi się osobiście wydaje, przystępnym językiem zdefiniowaliście państwo, przy okazji szczegółowo wyjaśniając między innymi takie pojęcia jak hejt, troll, czy to, co zbyt często płynie wprost z różnego rodzaju mediów, a więc mowa nienawiści. Proszę powiedzieć, dla kogo to jest książka? Czego według pana, tak w absolutnym skrócie, jeśli to jest możliwe, w ogóle możemy się z niej nauczyć?
No, we wstępie już napisałem, że to książka dla najbystrzejszych użytkowników internetu, to znaczy takich, którzy zdają sobie sprawę z tego, że internet to nie tylko wielkie możliwości, ale także zagrożenia, które tam się pojawiają. W praktyce niedawno ukułem takie prawo, nie zna życia, kto nie został zhejtowany. To zupełnie naturalna część obecności w sieci. To znaczy, jeżeli jesteś obecny w sieci, na pewno pojawi się negatywny przekaz z tobą związany. Na pewno pojawi się hejt, bo to jest naturalna część nie tylko internetu, ale w ogóle natury ludzkiej. Kto nie rozumie hejtu, nie rozumie nie tylko w internetu, ale właśnie tego, jacy są ludzie. I te zagrożenia, one dosyć często prowadzą do trudnych sytuacji w wymiarze osobistym, a nawet do kryzysów w wymiarze, no nie wiem, firm, instytucji czy osób, które są markami. I jak tym zarządzać? Co robić, żeby radzić sobie z kryzysami w sieci, a być może nawet przekuć je na sukces, no o tym mniej więcej jest ta książka. Także to jest taka instrukcja obsługi problemów w sieci, tak bym to chyba w skrócie określił. A to jest akurat, znaczy zarządzanie kryzysowe, chyba w ogóle taka najbardziej zaawansowana, najbardziej trudna część PR-u. Bo tutaj nie ma zmiłuj, tak? Nie ma tak, że coś wyjdzie lepiej lub gorzej. Tu albo bronisz się w sytuacji kryzysowej i wychodzisz z tego z otwartą przyłbicą, albo zostaje na długo negatywne takie wrażenie, a nawet przechodzi się do historii w negatywach.
Ja jak otrzymałem ów egzemplarz i spojrzałem na niego pierwotnie, to zastanawiałem się, znaczy przyszła do mnie taka jedna myśl, którą sformułowałem w ten sposób. O, nowy podręcznik, nowy poradnik, jakich na półkach szanujących się księgarni jest masa. Czy takie było przesłanie, żeby stworzyć taki kompleksowy podręcznik dla użytkowników sieci i czy ta książka będzie w jakiś sposób ewoluować, to znaczy, czy będziecie państwo dokładać, no bo czas się zmienia, internet, jak sam pan wcześniej wspomniał, się zmienia, czy będziecie państwo, ujmę to kolokwialnie, dokładać rozdział po rozdziale, który będzie rozbudowywał tą książkę o kolejne problemy związane ze kryzysem?
No to trafił pan w sedno. Rzeczywiście jest tak, że ja w ogóle planowałem wcześniej napisać taką książkę generalnie o zarządzaniu komunikacją kryzysową, bo jakkolwiek kryzysy są dosyć trudne, to dobra wiadomość jest taka, że większość z kryzysów przebiega według takich samych kolei, według takich samych zasad. I najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, jaki jest przebieg kryzysu i kiedy, w jaki sposób reagować. A akurat w internecie to się zmienia dosyć szybko ze względu na to, że ta platforma techniczna zmienia się dosyć mocno. Nie? Znaczy pojawiają się co rusz nowe elementy. Jeszcze nie wiem, rok temu na przykład, czy półtora roku temu, nie było kryzysów, które były wywoływane przez tak zwane wiadomości push, tak? A teraz to się odbywa, na przykład kryzysem banku, który był w tym roku, właśnie był związany z tym, że technicy puścili omyłkowo jakiś ciąg liter, który miał być testem, ale to bardzo zaniepokoiło różnego rodzaju użytkowników tego banku. Także rzeczywiście te formuły i formaty się zmieniają. Zasady moim zdaniem nie zmienią się nigdy, bo one przebiegają według sposobu percepcji ludzi. Znaczy ludzie, jak ludzie lubią słuchać o czyichś problemach. To się nie zmieni, natomiast formy będą się zmieniać, także niezbędne będzie, żeby tą książkę dosyć często, jak to się obecnie mówi w języku młodzieżowym, update'ować, czyli uaktualniać choćby o nowe przykłady, tak zwane case'y, bo z nich się można bardzo wiele nauczyć. Dlatego także w książce Kryzys mamy oddzielny rozdział, który nazywa się Siedem grzechów głównych, gdzie w praktyce określamy te siedem największych, najczęstszych błędów, najczęstszych kryzysów występujących w sieci i każdy z nich jest opisany na przykładzie właśnie takich konkretnych wydarzeń, aby uczyć się na cudzych błędach. Bo jest takie ładne powiedzenie, najlepiej uczyć się na cudzych błędach, ale najefektywniej na własnych i tego nie warto akurat na własnej skórze. Lepiej na cudzej.
Panie Adamie, chcąc poznać mechanizmy zagrożeń czatujących na nieuważnych użytkowników sieci, książkę państwa E-Kryzys będziemy we Freakonomii rozkładali na części pierwsze. Liczę bardzo mocno, że znajdzie pan czas, by nas przeprowadzać przez meandry planu i strategii walki z takim ewentualnym e-kryzysem, ale już pewnie w przyszłym roku. I właśnie, jakie plany macie państwo, jako firma, pan jako osoba na przyszły rok i czego my, słuchacze, czego my, autorzy Freakonomii, możemy państwu i panu życzyć? I również w święta, tak, bo jeszcze święta przed nami.
No, myślę, że to są życzenia takie, które można by życzyć wszystkim. Znaczy normalniejszego roku życzmy sobie, jeżeli chodzi o 2021 rok, bo jednym z moich ulubionych filmów jest ten film Powrót do przeszłości. Widziałem taki piękny mem, który oddaje w ogóle chyba istotę tego mijającego roku, że tylko nie 2020. Tylko nie do 2020, żeby się przynosić, więc mam nadzieję, że to jest taka historia, która będzie za nami, bo będzie nam łatwiej we wszystkim, w PR-ze, w życiu, w pracy, ale to może być trudny rok. Mam nadzieję, że...
Panie Adamie, bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony o tak wczesnej porze, jak na dzień wigilijny nam tutaj czas.
Jako były radiowiec, który musiał wstawać o 4, żeby o 5 zaczynać serwisy, taka pora nie jest dla mnie straszna.
Bardzo się cieszę.
Może ja się miało wcześniej dyżur do godziny 2, bo tak też się zdarzało.
Bardzo, bardzo się cieszę, bo tak jak przed chwilą mówiłem, będę się starał od czasu do czasu pana nękać. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo proszę pozdrowić panią Beatę. Mówię to dlatego, że to dzięki jej staraniom otrzymałem piękny egzemplarz państwa książki, którą już przeczytałem i do której będę wracał, choćby dlatego, żeby się przygotować do rozmowy z panem. Ja państwu życzę wszystkiego dobrego i oby ten rok, kolejny rok był dużo, dużo lepszy. I co? Do usłyszenia niebawem.
Dobrych, spokojnych świąt, takiej błogości z nic nie robienia i roku, z którego będziemy dumni i będziemy bardzo zadowoleni. Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, gościem Freakonomii był pan Adam Łaszyn, prezes, właściciel, nie wiem, nieważne, firmy Alert Media Communication, człowiek, który wraz z zespołem napisał książkę pod tytułem E-Kryzys, jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie i do tej książki będziemy na pewno we Freakonomii często wracać.